Dziś w Unii Bez Tajemnicy rozmawiamy z europosłem Bogdanem Wentą na temat krwawych minerałów. Już Państwo mniej więcej wiedzą, skąd taka nazwa i skąd w ogóle mowa o takich właśnie strasznych rzeczach, które dzieją się w Demokratycznej Republice Konga. Panie pośle, ja dotarłem do takich informacji, że w właśnie Demokratycznej Republice Konga od 1996 roku trwa wojna, podczas której zginęło już prawie 5,5 miliona ludzi. Statystyki są zastraszające.
Ma pan rację, szczególnie w podziale na pewne regiony tego kraju, tego terytorium. Takim szczególnym jest ten region Kiwu, który przechodzi często z rąk do rąk, patrzmy na nazwę jakichś danych grup zbrojnych, które w pewnym momencie doszły do pewnej formy władzy i eksploatują wszystkim te tereny, wykorzystując też siłę roboczą, tanią siłę roboczą mieszkańców lokalnych, zmuszając ich do tej często brutalnej pracy i dzięki spotkaniom z takimi osobami, jak na przykład właśnie dr Mukwege, nasza świadomość, nasza informacja, przede wszystkim podejście do tego bardzo humanitarne powoduje, że zaczynamy bardziej racjonalnie na to patrzeć, a przede wszystkim starać się rozwiązać ten problem, ponieważ tylko jakby zablokowanie, system, który chcieli wprowadzić Amerykanie, tak zwany system Dodd-Franka, czyli giełdy amerykańskiej, spowodował de facto embargo, spowodował jeszcze jakby większe pobudzenie tak zwanego czarnego rynku, czyli eksportów ubocznych z krajów sąsiednich. Sądzę, że tak jak pan określił, niestety przełożenie na liczby nie do końca nieraz je mamy, ponieważ ta władza, czy te ukierunkowane konflikty w tych rejonach bardzo szybko się zmieniają. Ci, nazwijmy to, lokalni bohaterowie z tych grup zbrojnych giną, znikają, ale na ich miejsce powstają nowe. Sądzę, że tej sytuacji dobrze, że w tej chwili się stało, że doszło nawet do ciężkich, do trudnych rozmów, do gorących rozmów, ale że ten temat dociera do naszej świadomości europejskiej. Natomiast istotne jest, aby jeszcze bardziej zwrócić uwagę, żeby w tym był wpływ rynku amerykańskiego, a przede wszystkim też azjatyckiego.
No właśnie, bo Amerykanie próbowali wprowadzać jakieś zasady i tak jak pan powiedział, doszło w zasadzie do embarga na te produkty, a z takich danych, które również tutaj posiadam w studiu, okazuje się, że Europa, Unia Europejska, może tak uściślimy, należy do największych rynków zbytu dla tych minerałów bardzo rzadkich.
Jak najbardziej, przepraszam, że przerywam. Pan redaktor już podsuwa, sądzę, że to w tym kierunku. Różnimy się w tej różnicy ustawie właśnie amerykańskiej Dodd-Franka, która obejmuje firmy działające na giełdzie amerykańskiej, która między innymi inaczej jakby określa tak zwane definicje regionu konfliktowych, czy krajów znajdujących się w konflikcie. Natomiast jeżeli chodzi o Unię Europejską, opieramy się na tak zwanych krokach OECD, czyli Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. To są jakby te różnice, natomiast potrzeba właśnie znalezienia lepszego rozwiązania, które będzie to obejmowało, szczególnie w tym całym łańcuchu dostaw, bo to takie może dziwne nazwy, ale od momentu do wydobycia do momentu produktu końcowego, wykazuje ogromną potrzebę i oczywiście wiele emocji. Niestety mamy też do czynienia z tym, że rynek azjatycki, w tym momencie huty czy rafinerie, które znajdują się na terenach Azji, nie tylko w Chinach, ale Azji, powodują, że one też wykorzystują swoje jakby kontakty, swoje kanały, które no nie zawsze nam udaje się w tym momencie nas, Europejczyków, czy Unię Europejską skontrolować, co powoduje, że mimo wszystko takie grupy ciągle mogą wykorzystać swoje możliwości innych połączeń.
To teraz dotrę do tej ostatniej frazy, którą chciałem poruszyć, jeżeli chodzi o to zapotrzebowanie w Unii Europejskiej na te właśnie minerały. Podobno 35% w skali świata, to bardzo dużo.
Wie pan, różne dane statystyczne, które określają, jak dany minerał, to jest oczywiście znowu pewna definicja minerał, oczywiście niektórzy to od razu wciągają w to metal, kwestia pewnej dyskusji po wytopieniu, po dojściu do produktu, różnie to jest procentowo ujęte. Natomiast oczywiście ktoś, kto ma w ręku telefon czy komputer, jeżeli przeczyta, ile naprawdę tego tantalu jest, czy tego wolframu, to będzie mówił, że to są naprawdę jednostkowe. Natomiast, tak jak to pan określił, procentowo powoduje, że jednak jeżeli rudy tantalu czy wolframu, czyli takiego naturalnego środka wykopanego w tych artesanialnych kopalniach, czyli takich właściwie ktoś łopatą wykopuje w głębokiej ziemi i wykopuje tą rudę, tą ziemię do worka, to jest cena na miejscu w granicach 300-350 euro, gdzie na tej giełdzie tamtejszej w granicach 600, a już na poziomie rynku europejskiego to jest w granicach ponad 3000 euro. To zwróćmy uwagę, mówiąc takim językiem handlowym, jest o co się bić, prawda? To powoduje, że to jest ogromne zapotrzebowanie, natomiast takiego worka, używając polskiego języka centnarowego, jest niewielki procent tego materiału, który zostaje, ale jest to ogromnie cenny produkt do rozwoju najnowocześniejszych technik elektronicznych.
Dziś rozmawialiśmy na temat tego, że europosłowie rozmawiali, ale także nasi rodacy mogli wpłynąć niejako na rozwój sytuacji w związku z tym, co się dzieje w Europarlamencie. Pisano petycje. Dotarły do pana również takie petycje, żeby sprawą się zająć i rozmawiać szerzej o krwawych minerałach?
Jak najbardziej. Mnóstwo organizacji, nie tylko też polskich oczywiście i światowych, ale też sektora biznesowego, który trzeźwo, realnie, można też użyć tego słowa, nawet zimno na to patrzy, to jest też dla nich potrzebne. Każdy woli mieć jakby tą czystą świadomość i to, że robię coś, pracuję nad czym, może jest to trudne, ale jest to czyste, prawda? Jest to niewymagające ciągłych potwierdzeń. To jest potrzeba chwili i sądzę, że te pierwsze kroki naprawdę poszły w dobrym kierunku. Jeżeli pan już wie, jak zakończyło się to głosowanie, że to znajduje się w tej chwili na poziomie trylogu, czyli Komisja, Rada i Parlament, i dalej będzie to dopracowywane, bo wiadomo, polityka polega też na tym, że różne grupy polityczne mają jakby różny punkt widzenia. Natomiast pod tym względem, jeżeli chodzi też o moją komisję, Komisję Rozwoju, było mnóstwo tych spotkań i trzeba tylko podziękować, że między innymi też organizacje biznesowe, handlowe, sektory gospodarki, ale i społeczne, co było też bardzo pozytywnym zaskoczeniem, nie wywierały jakąś tylko presję, ale naprawdę podawały bardzo konkretne informacje, które mogły naprowadzać w kierunku tych działań, aby te rozwiązania znaleźć.
To panie pośle, to jeszcze zapytam, dlaczego niektórzy, między innymi wiceprzewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego powiedział coś takiego, że nie chciał krytykować nieobowiązkowej natury propozycji Komisji Europejskiej, stwierdził natomiast, że jest to sprawa drugorzędna, ale najważniejsze jest to, by stworzyć działające przepisy. Strach w oczach troszeczkę?
Nie, panie dyrektorze, uważam, że to jest znowu troszeczkę, czasami wymaga to może właśnie tego czasu antymonowego nie mamy na tyle, aby wejść w szczegóły, zrozumienie pojęcia obowiązkowości czy dowolności. Nie chciałbym tu podać przykładów na poziomie tak zwanego wolontariatu azjatyckiego, jak to wygląda. To jest mnóstwo tematów. Te rozbieżności ogólnie, kierunek jest już dobry, natomiast te rozbieżności właśnie polegają często na pewnej definicji na poziomie już grup. To, co chcemy, to, co ludzie interpretują za ważne słowem, które pan już tu podpowiedział, propozycja komisji, tak zwanej dowolności, a obowiązkowości. I ogólnie na przykład wielu sektorów gospodarczych, tych bardzo dużych, są bardziej tendencje w kierunku, aby to się nazywało obowiązkowe, bo wtedy jakby to ułatwia nam ten kontrakt, a jednocześnie jak pan redaktor zaprasza mnie do studia jako posła, który na przykład, nie wiem, przywozi jakiś materiał związany z tymi materiałami, to chyba pan chce mieć spokój, że ja tą certyfikację, którą panu przedstawię, ona jest czysta, prawda?
No oczywiście. To jeszcze na koniec, panie pośle, zapytam, czy faktycznie teraz w związku z tą certyfikacją trzeba będzie nałożyć na przedsiębiorców jakieś dodatkowe zobowiązania, z których będą musieli się po prostu wywiązywać?
Panie doktorze, już takie wielkie koncerny jak Apple czy Microsoft i tak dalej, one już swoje programy, one już jakby swoje własne łańcuchy dostaw stworzyły transparentne, na zasadzie pokazywania współpracy w tych regionach, kontrolowanego wydobycia, czyli chcą z góry jakby wyprzedzić, że jednak nie chcą mieć z tym nic wspólnego, z tymi złymi doświadczeniami, a iść czystą, prawidłową drogą rozwoju biznesu, gospodarki. Następna sprawa, jeżeli w tym kierunku, jak dobrze rozumiem, to chodzi między innymi o te właśnie może średnie i małe przedsiębiorstwa, które też są ujęte w tym łańcuchu i one będą obejmowane, w naszym raporcie też już w opinii ujęliśmy to określenie tak zwanych środków towarzyszących, co znaczy, szczególnie w tych pracach administracyjnych, które też są pewnym kosztem dla małych przedsiębiorstw, aby określić to, aby tutaj prawidłowe działania były jak najbardziej promowane i aby ułatwić tym mniejszym czy średnim przedsiębiorstwom prawidłowe działanie na rynku, aby nie było to dodatkowym dla nich kosztem, bo przecież oczywiście mówimy, jeżeli już nawiążę do może szerszej historii planu pana Junckera jako szefa Komisji Europejskiej, o pobudzeniu rynku europejskiego, a przede wszystkim pójścia w kierunku poprawy rynku pracy.
Panie pośle, serdecznie dziękuję za wyjaśnienia i mam nadzieję, że teraz już nasi słuchacze będą mieli pojęcie, co oznacza właśnie skrót krwawe minerały i z czym to się wiąże. Ja tylko dodam, że dzisiaj naszym gościem był europoseł Bogdan Wenta z Europejskiej Partii Ludowej. Panie pośle, serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję bardzo za zaproszenie i pozdrawiam.